Rozważaliśmy przez ostatnie spotkania o tym, że świat został przewrócony do góry nogami, a Jezus przyszedł po to, by postawić go z powrotem do pionu. I musimy ujrzeć, co to określenie tak naprawdę oznacza, ponieważ prawdziwy chrześcijanin jest zainteresowany tym, by naśladować Jezusa w tym, jak żył i jak chodził na ziemi. I wtedy też życie takiego chrześcijanina staje się odmienne od stylu, w jakim żyje ten świat. I pozwólcie, że pokażę wam wersety w Jana 14 rozdział, gdzie Jezus mówi pod koniec swojego życia. Czytamy tutaj w 14 rozdziale, 30 werset. Nadchodzi władca tego świata, ale nie ma on nic we mnie. I oznacza to, że szatan przez całe życie Jezusa próbował znaleźć w nim jakiś punkt zaczepienia. Za każdym razem, kiedy go kusił, mamy tutaj takie trzy wspomniane miejsca w Mateusza, 4 rozdział. Jednak Jezus był kuszony przez całe swoje życie. I tak całym zamiarem szatana w tym całym kuszeniu była próba wstawienia jakby nogi w drzwi, w szparę. Ponieważ w momencie, kiedy wstawi on tak nogę w drzwi, to trudno jest zaczasnąć się. I wtedy on już jest w stanie wejść do środka. I dlatego też musicie bardzo uważać, żeby szatan nie miał w was takiego punktu zaczepienia. Jezus przez całe swoje życie był ostrożny. Przez całe 33 lata. I bardzo interesującym jest tutaj to, że nazwał szatana władcą tego świata. I jeśli szatan nie będzie mógł do nas przyjść z takim oczywistym grzechem, to będzie przychodził do nas z pewnymi światowymi wartościami, które jeśli przyjmiemy, to właśnie staniemy się tacy do góry nogami, przewróceni, tak jak reszta świata. Tak więc musimy tutaj być ostrożni i pamiętajmy, że ze wszystkich stworzeń bożych szatan jest najbardziej bystry. Jest to wspomniane w Ezechiela, księga 28 rozdział. Jeśli ktokolwiek z was uważa, że jest bardziej cwany od szatana, jest pierwszą osobą, którą szatan będzie chciał zwieść. Musicie się zatem uniżyć i uznać, że szatan jest cwańszy od was i wyznać, że może on mnie ogłupić, jakkolwiek byłbym najcwańszy w tych ziemskich rzeczach. I może również oszukać mnie poprzez wkładanie światowych takich wartości we mnie. I może być, że nie uzależni on mnie od jakichś grzesznych rzeczy, ale od legalnych, które będą zajmowały mi czas, tak że będę go marnował i nie będę miał wystarczająco dla Boga. I spotkałem wielu już wierzących, z którymi szatanowi udało się poprzez to, że wkładał w nich światowe wartości, światowe rzeczy w ich umysły. I szatan wiedział, że nie może ich skłonić do grzechu, ale światowych rzeczy. I wiedział on, że tacy wierzący są czujni na kwestię grzechu, ale to jest, wiecie, tak jak jest dwoje drzwi, jest świat i grzech. I kiedy czuwasz przy drzwiach grzechu, to szatan próbuje się dostać przez światowość. I on nie dba, przez które drzwi się dostanie, ale tylko patrzy, które są otwarte, które są niepilnowane. Tak więc możesz czuwać przy odnośnie grzechu, ale on może próbować wejść do ciebie poprzez jakieś światowe nastawienie lub światowe wartości. I dlatego Jezus powiedział o szatanie, że jest to władca tego świata. I tak więc mamy tutaj dwa światy. Jednym to są ludzie z tego świata. Bóg ich umiłował tak, że dał syna swego za nich. Ale jest też drugi świat, to jest światowy system, o którym Biblia mówi. I nie przeczytacie o tym nigdzie w Starym Testamencie. I wiecie, jest wiele rzeczy, których nie znajdziecie w Starym Testamencie, takich jak przezwyciężenie szatana. Oni tego nigdy nie znali, ponieważ nie posiadali Ducha Świętego, który mieszkał w nich. Nie mówcie ludziom, którzy nie są chrzczeni w Duchu Świętym, o demonach, o diable. Oni tego nie rozumieją. Ale w Nowym Testamencie, po dniu Pięćdziesiątnicy, Jezus jest tym, który osobiście rozprawia się z demonami. I On go nazwał, określił, że On jest tym władcą tego świata, że wszystko na tym świecie jest pod Jego władzą. I nie wiem, ilu z was zdaje sobie sprawę, że cały przemysł filmowy jest kontrolowany przez szatana. I czy to jest Hollywood, czy Bollywood, i jak również cały system muzyczny tego świata. I nie wiecie, jak wielu wierzących, nawet spośród was tutaj siedzących, młodych ludzi nie ma pojęcia o tej rzeczy. Oni myślą, że są chrześcijanami, jednakże są światowcami pod władzą szatana. Władcy tego świata, który już niszczy ich życie. Wielu z was jest dobrymi wierzącymi, macie dzieci i one są pod wpływem i są niszczone przez tą światową muzykę. I możecie mówić, że ach, to jest takie niewinne, ale to nie jest wcale niewinne. Mówicie tak dlatego, że jesteście ślepi. Jezus nie był na to ślepy. On doskonale wiedział, że jeśli szatan nie przyjdzie przez grzech, to przyjdzie przez światowość. Tak więc musimy być ostrożni, aby w żaden z tych sposobów do nas nie przyszedł. Tak też przez rozpoznanie tego, że świat jest do gór nogami, a my mamy chodzić wyprostowani, rozumiemy rozpoznanie tych rzeczy, które szatan używa, by nas odciągnąć od Chrystusa. Na przykład widzę, że wielu młodych ludzi dzisiaj nie ma czasu, by czytać Biblię. I kiedy zapytacie ich wszystkich, nawet tutaj wierzących z naszego kościoła, to powiedzą, że nie mają czasu, by czytać Biblię każdego dnia. I czy jest tak, ponieważ ich cały dzień jest wypełniony niezbędnymi czynnościami życiowymi? No tak nie jest. I jeśli byście powiedzieli, że cały wasz dzień jest wypełniony takimi niezbędnymi rzeczami życiowymi, no to byłoby to wytłumaczone, ale kiedy przyjrzycie się waszemu dniowi, to znajdziecie tam wiele takich czynności i zajęć, które wcale nie są takie niezbędne. I odnajdziecie wtedy, że wielokrotnie marnujecie czas na te rzeczy i ostatecznie na koniec dnia nie mieliście czasu, by sięgnąć do Biblii. I pozwólcie, że powiem wam o przyczynie tego. Pewnie zszokuję was stwierdzeniem, że większość z was tutaj siedzących nie wierzy tak naprawdę, że Biblia jest Słowem Bożym. Na co wy powiecie, że to nieprawda, ale ja wam mówię, to prawda. I udowodnię wam to. Jeśli wierzysz całym swoim sercem, że jest tylko jedna księga na całym świecie, którą napisał Bóg, a jest nią Biblia, i wierzysz również, że najważniejszą rzeczą w twoim życiu jest relacja z Bogiem, nie twoja praca, ani nic innego, to wtedy naprawdę szukałbyś Słowa Bożego w Biblii. Ale fakt, że tego słowa tam nie poszukujesz, nie sięgasz, pokazuje, że albo relacja z Bogiem nie jest dla ciebie najważniejszą rzeczą, lub też, że nie wierzysz, że Biblia jest Słowem Bożym. Widzicie? Udowodniłem wam to. W innym wypadku byście spędzali czas na studiowaniu słowa. Każdego dnia chcielibyście czytać i byście odrzucali te takie mniej istotne czynności po to, by znać Słowo Boże. I z tego właśnie powodu jesteśmy zwodzeni przez diabła. Pamiętajcie, że jego taktyki są cały czas takie same. On jest sprytny. Rozumiecie, że on używa tej samej taktyki, która sprawdzała się przez 6000 lat wobec człowieka. A jakże on zaczął właśnie z Ewą w ogrodzie Eden? Ze Słowem Bożym. Powiedział, czy naprawdę Bóg tak powiedział? I ona wdała się w dyskusję z diabłem, czy tak Bóg powiedział, i upadła. Zawsze jest to zatem kwestia Słowa Bożego. Jaka była też pierwsza odpowiedź Jezusa, jaką dał diabłu w czasie kuszenia na pustyni? Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I kiedy naprawdę w to wierzysz, weźcie to sobie poważnie do serca. Jeśli naprawdę wierzysz, że jedyny sposób, by naprawdę żyć przez takie duże rzet, życiem, którego pragnie dla ciebie Bóg, jest życie każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I ja w to osobiście wierzę. Staram się zawsze szukać każdego słowa, które wychodzi z ust Boga, bo tylko w ten sposób mogę żyć. I to jest tak, jakby lekarz ci powiedział, że musisz wziąć 4 tabletki 3 razy dziennie, a ty byś wziął tylko jedną tabletkę raz dziennie, byłoby wtedy całkiem jasne, że nie masz takiego przekonania wobec tego doktora. Nie wierzysz w to, co on ci nakazał. Myślisz wtedy, że ty wiesz lepiej niż ten lekarz. I jeśli jest to dobry doktor, który dał ci tę receptę, a ty się nie dostosowujesz i dalej chorujesz, no to win samego siebie za to. Więc jeśli masz takiego niebiańskiego doktora, jak Jezus, mówiącego, że jedyny sposób, w jaki możesz żyć na tej ziemi, że jedyny sposób, w jaki Bóg chce, żebyś żył, to jest przez każde słowo, które wychodzi z ust Boga. I jeśli wierzysz, że ten niebiański lekarz wiedział więcej o twoim życiu niż ty wiesz, to byś poszukiwał każdego słowa, które wychodzi z ust Boga. A jeśli tego nie robisz, to nic dziwnego, że jesteś chory. Nic dziwnego też, że masz zły nastrój. Czy wiecie, że chrześcijanin nie powinien mieć złego nastroju, czy to rano, czy w południe, czy wieczorem? A dlaczego masz zły nastrój? Bo uważałeś, że wiesz lepiej od lekarza. Dlaczego kłócisz się z żoną? Czy wiesz, że nigdy nie powinieneś się kłócić z żoną? Nawet jeden dzień w roku. Dlaczego zatem tak robisz? Dlaczego narzekasz tyle na męża, na żonę, na sąsiada? Biblia nam mówi, że zakończcie z każdym narzekaniem. A dlaczego tak jest? Mówię wam. Dlatego, że uważacie, że wiecie lepiej niż lekarz. Niebiański lekarz. Macie czas czytać tak wiele rzeczy. Oczywiście, jeśli pracujecie, jeśli uczycie się, musicie czytać o tych rzeczach, ale jest tyle innych jeszcze, na które spędzacie czas, ale tym, co lekceważycie, jest Słowo Boże, ponieważ jest ono ostatnie w waszych priorytetach. I powiem wam, że ci, którzy ustawiają je jako ostatnie w priorytetach, ostatecznie nigdy go nie czytają. I wtedy przychodzi władca tego świata i zajmuje taką osobę tyloma rzeczami. I taka osoba wciąż może mieć dobre świadectwo u siebie w kościele, ponieważ nie popełnia żadnego oczywistego grzechu. Jednak jego zmysły nie będą takie zaostrzone. I będzie oszukiwany w wielu kwestiach. Na ten przykład cały świat chrześcijański jest okłamany w kwestii muzyki. W tym obszarze oni nie są w stanie rozeznać się, co akceptuje Jezus, a czego nie akceptuje. Bardzo mało takich osób spotkałem w moim życiu, które mogłyby to rozróżnić. Jak chcecie to uczynić? Nie staje się to przez wyjaśnienie uderzeń, bitów, taktów. To jest tylko kwestia Ducha Świętego, który mówi wam, że to nie jest to. Przeważająca część mężczyzn i kobiet nie ma pojęcia o sposobie, w jaki powinni się ubierać. Nie mają pojęcia, co Jezus by zaaprobował. Ogromna większość z młodych ludzi nawet nie wie, jak wydawać swoje pieniądze, które zarabiają. I nie wiedzą oni również, jak wydawać pieniądze, by Jezus to zaaprobował. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie spędzają czasu na czytaniu Biblii. I myślicie, że diabeł nie ma zaczepki w waszym życiu, zaczepienia? Oczywiście, że ma. I tacy się usprawiedliwiają na zewnątrz. No nie popełniłem cudzołóstwa, nie popełniłem tego lub tamtego. Jestem lepszy od innych w moim kościele. I co z tego? I to jest tak, jak ktoś na egzaminie dostaje 20% wyników i mówi, że no cóż, jestem lepszy od tego, co dostał 10%. Byłbyś też szczęśliwy, gdyby twoje dziecko wróciło ze szkoły i powiedziało, no, tato, jestem zadowolony, że mam 20%, to wciąż więcej niż tamci, co mieli 10. I to jest dokładnie taki sam sposób, w jaki wielu chrześcijan oddaje sobie chwałę. I znajduje wielu tutaj u nas w kościele też takich. Ponieważ nie pozwalamy Duchowi Świętemu, by pokazał nam przez swoje słowo, co pochodzi ze świata. I możemy wtedy chodzić do góry nogami, na głowie i wciąż mówić, że jesteśmy chrześcijanami. Jednak chrześcijanin powinien chodzić pionowo, głową do góry. Oznacza to, że system jego wartości jest dokładnie odwrotny do systemu tego świata. Zobaczmy, co Paweł mówi w liście do Galacjan, 6 rozdział, o jego własnym podejściu do świata. Galacjan 6,14. To zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I dla większości chrześcijan krzyż jest miejscem, gdzie Chrystus umarł za ich grzechy, co jest właściwą rzeczą. Jednak tutaj jest napisane o innym aspekcie jeszcze krzyża, że przez ten krzyż ja, Paweł, zostałem ukrzyżowany dla świata. A świat dla mnie. I werset 16. Ci, którzy postępują według tej zasady, będą mieli pokój i miłosierdzie. Tacy są prawdziwymi, wybranymi Bożymi ludźmi. I co to oznacza? To znaczy, że świat nie będzie dyktował mi, jakiego rodzaju muzykę mam słuchać, jak się mam ubierać, jak mam spędzać mój czas. Świat nie będzie mi nic dyktował, ponieważ rozpoznaję to, że jest on pod władzą władcy tego świata, którym jest diabeł. Jest wiele rzeczy w edukacji, w reklamach, które są kontrolowane przez diabła i powinniście mieć takie rozróżnienie, rozpoznanie tego, co jest od Boga, a tego, co jest od diabła. Na przykład w świecie medycznym wiele spraw jest kontrolowanych przez diabła. Bóg ustanowił lekarzy, by pomagali ludziom i by im służyli. Tak, by ludzie, którzy nie znają się na medycynie, mieli pomoc i lekarstwa. Jednak ilu z lekarzy na świecie tak właśnie służy? Nawet chrześcijańscy lekarze. Niemal wszyscy są za pieniędzmi, gonią. Wielu też jest zainteresowanych tylko reputacją swoją. Świat medyczny, który powinien służyć ludziom, oni nie służą w ten sposób ludziom. Oni robią dla siebie pieniądze po prostu. Tak samo jest, widzicie, z edukacją. Jak wielu ludzi na świecie wierzy, że człowiek jest potomkiem małpy? Czyjaż to była idea? Czy to jest używanie mądre nauki? To jest tak, jak widziałem taki obrazek wiszącego goryla i pod spodem był podpis: to jest nasz ojciec. Nasz ojciec. Chcecie tego? Ale to jest to, w co wielu ludzi wciąż wierzy, że ten goryl to był ich przodek. Ja w to nie wierzę w najmniejszym stopniu. Ja wierzę, że Adam był 1000 razy bardziej inteligentniejszy od nas oraz lepiej wyglądał 1000 razy lepiej niż my wszyscy tutaj. W momencie, kiedy został stworzony, był idealny, doskonały. Bóg nigdy nie czyni niczego niedoskonałym. Ale popatrzcie tutaj, jak szatan przejmuje kontrolę. Większość z ludzi w to właśnie wierzy. Ale to jest zaledwie kilka takich obszarów. Natomiast tutaj jest napisane, że świat, dla którego jestem ukrzyżowany, był pewien pobożny brat, który tak to ujął. Prawdziwe poddanie się jest to takie zidentyfikowanie się ze śmiercią Chrystusa wobec tego świata, że cokolwiek nie odnosi się do Niego, nie odnosi się również do nas. Pomyślcie tylko o tym, że prawdziwe poddaństwo jest to takie zidentyfikowanie się ze śmiercią Chrystusa na krzyżu wobec tego świata, że cokolwiek nie dotyczy Jego, nie dotyczy nas. I nie oznacza to wcale, że nie będziemy kuszeni. Jezus był kuszony. Wiecie, że był On kuszony przez świat. Nawet w wieku 30 lat, z całym tym doświadczeniem i dojrzałością, jaką miał Jezus, dalej szatan myślał, że może go kusić tym światem. Pokazywał mu całą chwałę tego świata. I wiecie, szatan nie przychodził do Jezusa z czymś, co nie mogłoby go skusić. Pokazał mu chwałę tego świata i powiedział: dam ci to. Było to kuszenie, czy nie było to kuszenie? To było kuszenie. A Jezus strząsnął to tylko, tak jak kaczka wodę z siebie. On już wtedy umierał wobec tego wszystkiego. Nie zamierzał w ogóle temu się pokłonić. Co tu szatan mówi, że dam ci to wszystko, jeśli się mi pokłonisz? Od samego początku to, czego pragnął szatan, to chwała, uwielbienie dla niego. A wiecie, jak on się stał diabłem? Był swego czasu przewodnikiem aniołów, liderem. Był doskonałym stworzeniem, który prowadził anioły do uwielbienia Boga. Miał wszystko: piękno, autorytet, inteligencję, pozycję. I jedynej rzeczy, jakiej nie miał, to nie miał uwielbienia. To Bóg był wielbiony. I wtedy zapragnął on, by inne anioły zaczęły go uwielbiać. I wtedy to stał się on diabłem. I za każdym razem, kiedy chcecie, żeby was ludzie chwalili, podziwiali, pamiętajcie, kogo naśladujecie. Nie naśladujecie wtedy Jezusa. Naśladujecie wtedy diabła. Wiecie, możecie nawet też głosić kazania. Jest wielu kaznodziei, którzy szukają tego podziwu i uwielbienia. I wiecie, za kim oni podążają? Za diabłem. Tak samo z muzycznymi przywódcami. Oni podążają za diabłem. Tacy szukają poklasku i podziwu i tacy też mogą być muzycy w kościele. To są normalni muzycy, którzy grają muzykę, ale wcale nie uwielbiają wtedy Boga. Oni chcą po prostu popisywać się i być podziwiani za to, w jaki sposób grają. I oni podążają za diabłem, oni pociągają ludzi, by ich uwielbiali. Świat jest pełen takich ludzi i zauważcie, nawet w świecie filmowym, czasami książęta, księżniczki, chrześcijańscy kaznodzieje, chrześcijańscy muzycy. Oni wszyscy chcą, by ludzie ich podziwiali i to jest właśnie taki duch diabła. On pragnął, by Adam i Ewa, kiedy zostali stworzeni, jego zaczęli uwielbiać. I tak też oni uczynili. W momencie, kiedy zrobili to, co on chciał, zjedli ten owoc, oni oddali mu chwałę. Tak jakby rzekli wtedy, nie uwielbimy Boga, ale uwielbimy Ciebie. Czy wiecie, że wielu nowonarodzonych wierzących wciąż chwali diabła? Jest tak w wielu ich subtelnych dziedzinach życia. A jest tak dlatego, że umysł nie jest taki wyostrzony, by rozsądzać. To jest tak jak z ludźmi, którzy nie mają dobrego wzroku. Możecie im mówić, czy widzisz tam na tablicy tą literkę? I on mówi, no tam nie ma żadnej literki, ale mówicie, no tam jest literka. A jest tak, ponieważ ich wzrok jest przyćmiony. Wzrok wielu chrześcijan jest taki właśnie przyćmiony i nie mogą oni zobaczyć kwestii światowości, tak jak inni Boży mężowie jasno widzą. I wyrażają oni często takie uprzedzenie. I kiedy doktor im mówi, popatrz, tam jest literka C, oni mówią, nie, tam jest literka E. Jesteś wtedy taki uprzedzony. Albo też nie znasz alfabetu. I to nie jest właśnie powód. Twoja wizja jest osłabiona. I dobrze jest tak się uniżyć i wyznać, że świat naprawdę osłabia nam wzrok. I wierzę, że wielu z tych nowonarodzonych, nowych chrześcijan mieli takie dobre rozróżnienie tego, czym jest świat, ale po jakimś czasie stracili to. I w taki właśnie sposób oblubienica Chrystusa staje się powoli wszetecznicą. Jest taki poemat, który czytałem kiedyś, że pewnego razu Kościół i świat byli daleko od siebie. Że Kościół był po jednej stronie, a świat był po drugiej stronie. Świat śpiewał swoje pokręcone pieśni, a Kościół śpiewał hymny. Ale stopniowo świat zaczął przemawiać do Kościoła i powiedział, hej, dołóżmy tutaj trochę werwy do waszej muzyki. I na początku Kościół odpowiedział, że nie, ale stopniowo powiedział, no dobra, no może troszeczkę werwy. I stopniowo muzyka w Kościele stała się dokładnie taka sama jak muzyka w świecie. Wtedy również świat powiedział do Kościoła, hej, popatrz się jak się ubierasz, tak prosto się ubierasz. Popatrz się na mnie, zróbcie trochę tak jak ja. I znowuż z początku Kościół odmówił, ale potem stopniowo powiedział, no dobrze, troszeczkę. Nie ma nic w tym złego, nie jest to jakieś grzeszne. I to wszystko stawało się tak stopniowo, że diabeł nie przyszedł sprzedać im wszystkiego w jednym momencie. I działo się tak stopniowo, aż na końcu tego poematu świat i Kościół szli ręka w rękę. Jednak ci wierzący dalej chodzili do kościoła, nic się nie zmieniło, śpiewali swoje hymny i mówili, że są lepsi od innych, bo mają języki, mają lepsze doktryny. Jednak co z tego, jeśli idziesz ręka w rękę z diabłem, że masz dar na językach lub uzdrawiasz? Diabeł tutaj ogłasza swoje zwycięstwo, ale czy ty to rozpoznajesz? Nie. Widzenie jest twoje przyćmione, ale dlaczego tak się dzieje? Nikt nie traci tak nagle swojego wzroku. Wiecie, to jest tak jak z kataraktą. Ludzie, kiedy się starzeją, nie mogą tak dobrze widzieć z daleka i powoli nastaje taka choroba. Katarakta nie przychodzi z dnia na dzień, ona przychodzi stopniowo. Jeśli pozwalasz, by diabeł wkładał światowe wartości do twojego umysłu, to stopniowo będziesz tracił widzenie. Będzie ono przyćmione, aż w końcu nie będziesz już mógł widzieć. Tak też, jeśli nie masz wystarczająco odwagi, by przeciwstawić się innym braciom, siostrom, którzy idą za światem w taki właśnie sposób, będziesz mówił, o, im się dobrze wiedzie, to diabeł znowuż podbija kolejną taką osobę. To jest tak jak, wiecie, kiedy 10 osób podąża za jedną światową osobą, to razem on zgarnia 11 osób za jednym strzałem. To jest tak jakby zabić jednym kamieniem 11 ptaków. I on jest w tym właśnie mistrzem. I czyni on tak w szczególności z tymi, których ty szanujesz w Kościele. I wtedy tak myślisz, o, jeśli on tak może żyć i być światowym, to ja też mogę. Jeśli on tak może, to ja też tak mogę. Jeśli ona tak może, to ja też tak mogę. I to jest taka najpewniejsza droga, by iść do piekła. To wam mówię. To jest najpewniejsza droga, by stać się światowym. Dopóki nie powiesz, Panie Jezu, Ty jesteś moim przykładem. Dopóki nie powiesz, Panie, nie zamierzam postępować jak inni ludzie. Ja nie zamierzam tutaj osądzać innych. To nie jest moja sprawa. Bóg jest od osądzania. Niech Bóg ich tam osądza, ale jednak ja nie zamierzam postępować jak oni. Ile z was, młodych sióstr, ma taką odwagę, by powiedzieć, nie zamierzam się ubierać jak te inne światowe dziewczyny? Nawet jeśli one chodzą tutaj do mojego kościoła. Ilu z was, młodych braci, ma tyle odwagi, by powiedzieć, że nie będę postępował jak inni młodzi bracia, którzy słuchają światowej muzyki, nawet kiedy chodzą tutaj do tego zboru? Oj, człowieku, jeśli tak zrobisz, to masz piękną, wielką przyszłość przed sobą. Jednak jest tak niewielu, którzy mają taką odwagę i zachętę, by stanąć naprzeciwko tych wszystkich, tej rzeszy i powiedzieć, ja nie zamierzam tak postępować. I ja nie zamierzam ich osądzać. I ty także, nie zanieczyść tego pięknego nastawienia osądem innych. To nie jest twoja sprawa, to jest Boża sprawa, osąd. Ty tylko powiedz w sobie, ty nawet nie musisz tego na głos ogłaszać. Po prostu podejmij taką decyzję w sercu, tak jak Daniel. Jak jest powiedziane, że wielkie takie poruszenie zaczęło się od Daniela, który miał 17 lat, od Babilonu aż po Jeruzalem. Babilon jest takim obrazem światowego chrześcijaństwa. Czytamy o tym w Objawieniu 18. Jest tego obraz taki w Starym Testamencie, kiedy Izrael był w Babilonie i Daniel wyprowadził ich z Babilonu po 70 latach do Jeruzalem. I całe to poruszenie zaczęło się od jednego człowieka. I wiecie, co sprawiło to, że on rozpoczął to poruszenie? Pokażę wam jeden wers. W Księdze Daniela, rozdział 1, czytamy o decyzji, jaką podjął w swoim umyśle. Werset 8. Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem. I teraz zwróćcie uwagę, on nie mówił tutaj o morderstwie, pornografii czy o jakimś cudzołóstwie. I wielu młodych mogłoby się tutaj przeciwstawić, jednak on... Mówił on tu o jednym z mniejszych przykazań z 3 Mojżeszowej, 11 rozdział. Jest tam określone pewien rodzaj jedzenia, które nie powinni oni jeść. W przypowieściach też czytamy o winie. I Daniel znał te przepisy i powiedział w sercu swoim, nie zamierzam tego pić i nie zamierzam jeść tego jedzenia, które Bóg nam zabronił. Jestem też pewien, że mogło być tam wielu młodych ludzi wokół Daniela i mówiąc do niego, że nie bądź głupi, Danielu. To były przepisy, które Bóg dał Mojżeszowi, kiedy byli na pustyni i my teraz tutaj żyjemy w dużo lepszych, higienicznych warunkach. Tak więc możemy to jeść, to jest w porządku. Ale Daniel powiedział, nie obchodzi mnie, co tam mówicie. Ja po prostu nie zamierzam tego jeść. Ja decyduję się być inny. I czy myślicie, że to było łatwe, takie być innym? Wy wszyscy młodzi ludzie, zapytajcie się siebie, nawet dziecko... W szkole trudno jest różnić się od innych. On postanowił w swoim umyśle, ja zamierzam być inny. Czy ty podjąłeś taką decyzję w swoim umyśle? I taka właśnie decyzja wyprowadzi cię z tego babilońskiego podejścia, nastawienia i przyprowadzi cię do prawdziwego Jeruzalem, prawdziwego Kościoła Boga. I tak też było z Jezusem, kiedy był młodym człowiekiem. Jego umysł był nastawiony na to, co jest wysoko w górze, na rzeczy Boże. Nawet kiedy miał 12 lat, czy on jest tym, za którym wy podążacie, nawet wtedy, kiedy nie było jeszcze drukowanej Biblii. On, który znał Biblię, uczył się od dzieciństwa, słuchał uważnie i wtedy trzymał świat z daleka od siebie. W Ewangelii Jana 16:33 i z powodu tego właśnie nastawienia umysłu Jezus mógł powiedzieć w wieku 33 lat, kiedy kończył swój bieg, powiedział on, na świecie mieć ucisk będziecie, ale nie trwóżcie się, ja zwyciężyłem świat. I nie tylko zwyciężył władcę tego świata, nie tylko zwyciężył grzech, ale on przezwyciężył świat. Bądźcie zatem odważni, spotka was wiele prześladowań w świecie, próby, ale nie chodzi tu też tylko o jakieś prześladowanie, ale chodzi tu o świat, który będzie chciał zdominować wasz umysł. Mówi, że ja zwyciężyłem ten świat. I wierzę też, że każdy prawdziwy uczeń Chrystusa powinien tak móc stwierdzić, przezwyciężyłem ten świat. Pomyślcie o tym stwierdzeniu, które wspomniałem wcześniej, że cokolwiek nie dotyczy Jego, nie dotyczy również i mnie. Wiecie, za każdym razem, kiedy otrzymujecie coś od świata, coś, co nie zatwierdza Chrystus, jeśli masz coś takiego w swoim życiu, może to być rodzaj muzyki, sposób ubierania się, sposób myślenia nawet, lub też jest to cokolwiek w twoim życiu, czego Bóg by nie zaoprobował. I nie mam tu na myśli, żebyście się ubrali tak w taki prosty sposób, kiedy przychodzisz na spotkanie w niedzielę, a czy nie jest Chrystus z tobą również w te inne dni, kiedy ubierasz się inaczej? Czy chcecie, żeby Jezus był z wami każdego dnia, czy tylko kiedy tutaj przychodzicie? I nie chodzi mi tylko o ten rodzaj muzyki, który śpiewasz tutaj w niedzielę. Czy nie jest Jezus z tobą w każdy dzień w tygodniu? Wielu chrześcijan chce Jezusa Chrystusa tylko w niedzielę. Oni nie chcą, by prowadził ich życie, by rządził przez resztę tygodnia. Tacy nie są chrześcijanami, to są faryzeusze. I powinniście się wtedy nazywać takim właściwą nazwą. Jesteśmy faryzeuszami, nie jesteśmy prawdziwymi uczniami Jezusa. Tutaj przychodzimy tylko w niedzielę. To zapomnij, to jest zbyt wielka cena, by zapłacić. My chcemy być tylko faryzeuszami. Bądźmy wtedy szczerzy. Jednak tutaj mówi, przezwyciężyłem ten świat. To znaczy, że cokolwiek nie dotyczy Jego, nie będzie dotyczyć też mnie. Powiem wam, że to jest zaledwie wierzchołek góry. I wierzcie mi, że po 50 latach ja nie osiągnąłem tego. Sprawdzam każdego dnia, czy cokolwiek dotyczy Jego. Czy to również dotyczy mnie. I mówię, Panie, ja tego chcę. Głaszam wtedy, że ja będę się wspinał na tą górę. Ja chcę tego, co On. By rok po roku coś z tego trochę było więcej prawdą w moim życiu. A to, co nie dotyczy Jego, by nie dotyczyło również mnie. Ale z przykrością stwierdzam, że wielu wierzących powoli schodzi z tej góry. Byli tacy kilka lat temu trochę wyżej niż dzisiaj. Nikt z nas nie osiągnął jeszcze tego szczytu. I nie powinniśmy być zniechęceni, jeśli wciąż jest coś przed nami do osiągnięcia, a jeszcze tego nie mamy. I powinniśmy dążyć do doskonałości. Ale nie bierzesz tego poważnie, jeśli się wycofujesz. I kim jest ten, który się wycofuje? Kto jest tym odstępcą? Odstępca to ten, który pewnego dnia twardo się wspinał i podążał, ale stopniowo zaczyna poluzowywać, rozluźniać się. Odpuszcza taki sobie, dlatego że patrzy się na innych. Przestaje taki patrzeć tylko na Chrystusa, który nigdy sobie nie odpuszczał, który biegł. Odwraca się takie od spoglądania na Jezusa i wtedy tak jak Piotr zaczyna tonąć. Wierzę, że stało się tak wielu ludziom. Niektórzy z was przyszli tutaj do kościoła 25 lat temu. I zapytajcie sami siebie, czy jesteś dzisiaj bardziej światowy niż wtedy? Ja wam nie zamierzam tego powiedzieć. Gdy sami siebie zapytajcie o to. Ja sam siebie pytam o to. Panie, czy ja mam tego rodzaju wartości? Być może był czas, że gdzieś się pośliznąłeś i odpadłeś. Okej, ale kiedy się nawracasz, wracaj z powrotem. I wtedy możesz powiedzieć, Panie, zamierzam nadrobić to, co straciłem. Lub też że uległeś takiej presji ludzi dookoła. Wiecie, jednym z takich największych zagrożeń taką presją jest, kiedy mówią ci, och, bracie, nie bądź taki legalistyczny. Wtedy odpuszczasz sobie, mówisz, okej, będę światowy jak ty. I to jest ogromna presja, nie bądź legalistyczny. O, wtedy się boję. Ja się nie boję ludzi, którzy mówią mi, że jestem legalistyczny. Ja ich nie słucham. Ponieważ wielu z tych ludzi, którzy tak mówią, próbują ściągnąć cię na dół do swoich światowych wartości. Tacy chcą usprawiedliwić swoją światowość przez mówienie, o, ty jesteś legalistyczny, nazywaj to sobie jak chcesz, ale proszę pana, ja za panem iść nie będę. Za panią również nie będę podążał. Ja zamierzam podążać za Jezusem. Nie możecie wystraszyć Jezusa mówiąc, och, to jest zbyt legalistyczne. Możecie krzyczeć, o bracie, to jest wszystko takie legalistyczne z tą twoją muzyką, z tym ubraniem. Okej, może to jest legalistyczne dla ciebie, ale ja nie będę za tobą podążał. Ja mam kogoś innego, za którym będę podążał. Ja mam do przeżycia tylko jedno życie i nie zamierzam pomylić dróg, podążając za twoją interpretacją, co jest legalistyczne, oraz tego, co jest światowe. Nie zamierzam tego słuchać. Po to, by się kiedyś obudzić w wieczności i powiedzieć, och, ja byłem wtedy wystraszony i nie podążałem za Jezusem, bo były te argumenty o legalistyczności. Tak, ja naprawdę wierzę, że są takie argumenty. Spotkałem też takich ludzi, którzy są naprawdę legalistyczni i z nimi jest bardzo trudno mieć społeczność. Jednak jednym z największych znaków bycia legalistycznym jest, powiedzcie, że wam to określę, osądzanie ludzi. Jest to jeden z takich pierwszoplanowych znaków, że ty nie jesteś taki jak ja i dlatego jesteś światowy. Ja tego nie robię. Tak więc nie jestem legalistyczny. Jednak ja mam swoje własne standardy i ludzie mogą mnie nazywać legalistą. I mógłbym nie zgadzać się z wieloma chrześcijanami, z ich standardami, ale ja ich nie osądzam. Ja wiele rzeczy nie pochwalam, z wieloma się nie zgadzam. Byłem w wielu kościołach, gdzie z wieloma rzeczami się nie zgadzam. Ale mówię, ja nie jestem od tego, żeby ich osądzać. Drodzy bracia i siostry, powiem wam, że jeśli naprawdę chcecie najlepszego, musicie się wyłamać i być wolni od opinii ludzi, a w szczególności od opinii wierzących. I w szczególności od ludzi, o których myślisz, że są tak zwani duchowi. Oni niekoniecznie są duchowi. Podążaj za swoimi standardami, tak jak patrzysz na Jezusa. Nie osądzaj innych. I nie nakładaj na innych swoich wartości, żebyś nie był legalistyczny. Legalista to właśnie ten, który nakłada swoje standardy na innych. Ja mam pewne standardy i wartości, ale nigdy ich nie nakładam na moją żonę, na moje dzieci. Ja je mam dla siebie i mogę się nie zgadzać z innymi, z tym, co synowie robią, ale nie osądzam ich. Ale nie zamierzam też przymuszać kogoś do moich standardów. Jak też wpłynąć innym standardom na moje. Lub też inni bracia i siostry tutaj w naszym kościele. Ja się czasami nie zgadzam nawet ze starszymi w pewnych kwestiach, ale nie osądzam ich i to jest ich sprawa, jeśli idą w taką stronę. Ja natomiast, kiedy są spotkania, to daję im sugestie i dzielę się moimi spostrzeżeniami, ale nigdy nie idę i nie egzekwuję tego, czy ktoś tam coś robi według mojej rady, czy nie robi. To nie jest moja sprawa. Ja jestem jak ten obserwator, jak ten Ezechiel. Ja tylko mogę zatrąbić niczym w tą trąbę i powiedzieć, o uważajcie, tutaj jest niebezpieczeństwo. Po tym wszystkim twoja krew na twoich rękach. Żadnej krwi wtedy nie będzie na moich rękach. Wierzę bardzo, że bracia i siostry możecie chodzić tutaj wolni od tego świata, jeśli tylko spoglądacie na Jezusa. I to jest jedyne takie właściwe rozwiązanie. I jeśli widzicie kogoś, znajdziecie kogoś, kto podąża za Jezusem, to idźcie też za Nim, za Jego przykładem. Ja w moim życiu znalazłem kilka takich przykładów. I byłem przez nich taki wyzwany. Czasami przeczytałem jakieś zdanie w jakiejś książce. To mnie wtedy pochwyciło i miałem takie przed sobą wyzwanie właśnie, że ja chcę tak samo podążać jak ten człowiek za Jezusem. On coś zobaczył z Jezusa i to mnie przekonuje i ja chcę za tym podążać. Lub też widzę coś w jakiejś osobie, jakąś łagodność Ducha Chrystusa, na przykład w jakiejś młodej siostrze. I mówię wtedy, o Panie, jakaż ona musi być cenna w Twoich oczach, bo Biblia tak mówi. Widzę też takich, którzy nie mają tej łagodności Ducha Chrystusa, ale ja ich nie osądzam, bo to jest pomiędzy nimi a Bogiem. Ale wtedy też nie mam zbyt wiele szacunku do takiej osoby, bo mówię, że no to nie jest chrześcijaństwo. Ponieważ jest to duch tego świata, który przychodzi do takich ludzi i czyni ich takimi. Duch Chrystusa jest całkiem inny, mówi, uczcie się ode mnie, bo ja jestem pokorny. Jest to jedno z największych zlekceważonych poleceń w Mateusza 11, 29. Uczcie się ode mnie, albowiem jestem cichy i pokornego serca. Nie jesteśmy w naturalny sposób cisi i pokornego serca, jesteśmy dumni i pyszni. Ale jeśli tak jest cały czas, to jest to smutne. Ja wierzę, że kiedy rośniemy, i nie mówię tutaj, że kiedy masz 60 czy 70 lat, ponieważ możesz mieć 20-25 lat i być dojrzałym, jednak kiedy tak dorastasz, to powinieneś być za każdym razem bardziej pokorny. Pokorniejszy i bardziej miękki. I z biegiem lat tak powinno się dziać, w szczególności kiedy siedzisz tutaj w kościele i słyszysz takie prawdy. To powinno to mieć miejsce regularnie. Więc pomyślcie o tym, jak Pan przezwyciężył ten świat, o tej górze. I świat nie miał w nim nic, tak że mógł chodzić wyprostowany do pionu. Zajrzyjmy do pierwszego listu Jana, 5 rozdział. 1 Jana 5:4. Cokolwiek narodziło się z Boga, przezwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. I wielu ludzi używa tutaj tylko takiej logiki. O, narodziłem się na nowo, więc ja przezwyciężam świat. Otóż nie. Nie czytajcie tego tak, w taki sposób. Ponieważ 90% chrześcijan, których spotykam, to nie przezwyciężyło świata. Oni są pokonani przez świat i oni wszyscy dookoła nawet o tym nie wiedzą. Co zatem to oznacza? Pozwólcie, że przeczytam to wam może w ten sposób. Cokolwiek lub ktokolwiek narodził się z Boga, ma potencjał, by przezwyciężyć świat. Taki to sposób, ja to właśnie rozumiem. Jest w tobie potencjał, by przezwyciężyć świat. Wiecie, to jest tak jak z tą rakietą, która wybiera się tam w kosmos. Są one zbudowane z takim potencjałem, by przezwyciężyć tą grawitację. I wiecie, są pewne kilometry, jest pewna sfera, gdzie grawitacja ściąga wszystkie te rzeczy w dół, ale kiedy osiągnie ta rakieta pewien pułap, to jest poza zasięgiem tej grawitacji. I wyobraźcie sobie, że na pełnej prędkości taka rakieta wydostaje się z tej sfery. Nie możecie tego zrobić, kiedy grawitacja was ściąga, kiedy nie macie tej pełnej mocy przezwyciężającej ją. Ale w momencie, kiedy przezwyciężacie tą grawitację, nic nie stanie was już powstrzymać. I życie Boże, które otrzymaliśmy w Duchu Świętym, jest właśnie czymś takim. Jeśli umiesz wydostać się dzięki łasce Pana z tego pociągania świata i dostaniesz się do tej sfery, to nic cię nie powstrzyma od osiągnięcia obecności Bożej. Poprzez poznawania Boga lepiej, lepiej i lepiej każdego dnia. I twoje życie będzie najpiękniejszym życiem, jakie jakikolwiek człowiek mógłby żyć. Możesz mieć prześladowania, próby, choroby, smutki, troski, ale te rzeczy nigdy nie ściągną cię z radowania i nie zabiorą ci pokoju. Będziesz wtedy rosnął w łasce, a twoje życie będzie jak rzeka wody żywej, błogosławiąc tysiące innych ludzi. Taka jest Boża wola wobec każdego z nas. A dlaczego tak nie jest? Ponieważ pozwalamy grawitacji, by nas ściągała w dół. Czasami czytacie tam w wiadomościach, że jakaś rakieta spada do morza, bo nie była w stanie przezwyciężyć tej grawitacji. Świat jest właśnie tak jak ta grawitacja, pociąga wszystkich do dołu. Powinniśmy zatem walczyć, by przezwyciężyć to. Walczyć bezustannie i po jakimś czasie będzie już łatwiej. Tak samo jak ta rakieta, kiedy już wydostanie się poza sferę ziemską, już jest tam jej dużo łatwiej tam przemieszczać się. No chyba, że za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka rakieta zawróci, dlatego że jest pod wpływem innych rakiet, które nie wydostały się z tej sfery. I tak też dzieje się z wieloma wierzącymi. Wtedy tacy stwierdzają o sobie, że o, jestem takim dziwakiem, nie ubieram się jak inni, nie słucham muzyki jak inni, nie podążam za innymi, jestem chyba taki dziwny, więc chyba się wycofam. I tak jak ta grawitacja ściąga ich to wszystko do świata z powrotem. Do złego nastroju, do zniechęcenia, do denerwowania się. Jednak są w stanie oni wciąż przyjść w niedzielę i śpiewać piosenki dla Pana. Czy jesteś szczęśliwy z życia takim przeciętnym życiem? Czy chcesz żyć życiem obfitości, jakie Jezus nam oferuje, w którym jest zwycięstwo? 1 Jana 5:4. Cokolwiek narodziło się z Boga, ma potencjał, by przezwyciężyć świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Jak zatem zwyciężamy świat przez wiarę? I tak dzisiaj większość chrześcijan słyszy o wierze, o uzdrowieniu, w uzdrowienia i o wierze w zdobywanie pieniędzy, lepszej pracy lub że przez wiarę można zostać milionerem, można mieć lepszy samochód lub dom. Ale to nie o takiej wierze tutaj Jan mówi. On tutaj mówi nam o wierze, która przezwycięża świat. Kiedy pójdziecie dzisiaj do księgarni jakiejś chrześcijańskiej, to większość z książek, jakie spotkacie o wierze, jest odnośnie wiary w pieniądze, wiary w uzdrawianie. Jednak idźcie do księgarni i spróbujcie, stawiam wam takie wyzwanie, znaleźć książkę o wierze, która tutaj jest na podstawie tego wersetu, o wierze, która przezwycięża świat. Jestem niemal pewien, że nie znajdziecie takiej. Znajdziecie natomiast mnóstwo książek na temat tych fałszywych, pseudocharyzmatycznych rzeczy. Byłem nawet w księgarni Kościoła Braterskiego i tam również znalazłem książki z tymi charyzmatycznymi rzeczami. Oni sami nawet nie głoszą tych rzeczy, ani nie wierzą, ale to jest to, co ludzie chcą czytać, więc pieniądz jest pieniądz, kupują te książki. To jest niesamowite, ile kompromisów widzimy tutaj w chrześcijaństwie dzisiaj. Pieniądze biorą górę i nie ma znaczenia, że nawet tam doktryna i nauczanie jest niewłaściwe, fałszywe. Jeśli tylko ludzie chcą, to będziemy te książki sprzedawać. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to o takiego rodzaju wierze tutaj mówimy. Wiara w Boże Słowo, które mówi mi o kierunku, w jakim świat zmierza. Otwórzmy 1 Jana, 2 rozdział. Pozwólcie, że powiem wam tutaj dwie rzeczy, gdzie Jan mówi o tym, że świat jest do góry nogami. 1 Jana 2,15. Nie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. To znaczy, że chodźcie na swoich stopach, chodźcie w pionowy sposób. I ktokolwiek kocha ten świat, czyli chodzi głową do dołu, to nie miłuje naprawdę Boga. To jest taka tutaj niesamowita rzecz, że ktokolwiek miłuje system tego świata, to nie ma w nim miłości Ojca. I nie jestem tutaj, by was sądzić, nie jestem tutaj, by mówić wam, co macie robić. Ja jestem tutaj, by osądzać samego siebie. I mówię, jeśli mój sposób myślenia jest pod wpływem sposobu myślenia tego świata, to wtedy nie mogę miłować Ojca. Jeśli pozwalam, by moje zrozumienie i rozpoznanie muzyki było pod wpływem tego świata, to nie ma we mnie miłości do Ojca. Nawet wtedy, jeśli gram tak zwaną chrześcijańską muzykę. Ja oponuję temu i mówię, nie zamierzam podążać za tym światem. Za jego muzyką, za światowym ubieraniem się. Ja wierzę, że Jezus był ubrany jak większość ludzi w owych czasach. Także i my również powinniśmy ubierać się normalnie, przeciętnie, to co jest zwyczajowo uznane. Byśmy nie wyglądali dziwacznie, byśmy po prostu wyglądali jak inni. Po to byśmy mogli im głosić, nie oddzielamy się przez jakiś specjalny ubiór. Niektórzy pastorzy i księża tak się oddzielają, ja nie jestem inny. Jednak Jezus myślę, że był ostrożny, by nie podążać za jakimś wzorem faryzejskim. Wiecie, wtedy faryzeusze mieli specyficzny sposób ubierania się, oni się odróżniali od innych. Jezus nie chciał tak właśnie robić i oni byli tak jak dzisiejsi, jak dzisiejsze gwiazdy filmowe na owen czas. Oni byli tymi, za którymi inni ludzie podążali, brali z nich przykład. Dzisiaj natomiast mamy gwiazdy filmowe, jakieś modeli, za którymi inni chcą podążać i brać wzór. Jednak Jezus nie podążał za tymi wzorami, a chciał czynić to, co się podoba niebiańskiemu Ojcu. Tak więc widzimy tutaj, że ktokolwiek miłuje ten świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jak również pożądliwość oczu, pycha życia, pożądliwość ciała. To wszystko jest ze świata i to wszystko nie ma nic wspólnego z Bogiem Ojcem. Jak wielu z wierzących chce być wolnymi od tego, by czynić swoją wolę. Czy wyobrażacie sobie, ile pokoju by było w domach, kiedy małżonkowie przestaliby pragnąć robić coś na swój własny sposób? Ilu z chrześcijan chce być wolnymi od poszukiwania swojego? Ilu z chrześcijan chce być wolnych od tego, by być ważnymi? I to jest właśnie świat. Nikt tutaj nie mówi o żadnej zdradzie jakiejś czy cudzołóstwie. Mówimy natomiast tutaj o światowym systemie, który sprawił, że wszyscy są do góry nogami, ponieważ szukają swego, chcą być ważni i chcą robić wszystko na swój sposób. Nie ma w tym nic z Boga Ojca, ani nie ma w tym nic z Chrystusa. I jeśli nasze zbawienie nie wyzwoliło nas z tego wszystkiego, to jest to naprawdę ubogie zbawienie. I wtedy Jan przechodzi do tego, że mówi, że to wszystko oddziela was od Boga. Czy wiecie, bracia i siostry, że ten sposób życia oddziela cię od życia Jezusa Chrystusa? I to właśnie przeraża mnie. I czytam tutaj z takiego innego przykładu, gdzie jeśli szukam swojego, jeśli chcę być ważny w swoich oczach lub czynię wszystko po swojemu, to to mnie oddzieli od Boga. Ja nie chcę być oddzielony od Chrystusa. Wolałbym raczej być oddzielony od wszystkich tych rzeczy, ale być z Jezusem. Jak mówi to tłumaczenie, przekaz, całe to chcenie i chcenie odwodzi nas od Chrystusa. I jeśli było tak w pierwszym wieku, to wyobraźcie sobie, gdzie możemy być teraz, jak blisko tego klifu, tej przepaści. Ja nie zamierzam być tego częścią. Ja chcę być inny. Ja chcę przezwyciężać przez wiarę i wierzyć, że sposób, w jaki Jezus żył, jest sposobem, w jaki chrześcijanin może żyć. I to jest wiara, która przezwycięża świat. Czy wierzycie, że podejście do świata, jakie miał Chrystus, powinien mieć każdy jeden chrześcijanin, który żyje na tym świecie? Ja w to wierzę. Z całego mojego serca w to wierzę, że rzeczy, które nie dotyczą Jego, nie powinny dotyczyć też mnie. I tak jak powiedziałem, nie osiągnąłem tego, ale dążę do celu, tak jak śpiewamy w tym hymnie. Drogą ku górze wspinam się i coraz wyżej prę co dzień, a idąc wciąż tak modlę się, o Panie, wyżej osadź mnie. Cóż, jest to dobra pieśń do śpiewania, jednak czy jest ona twoją modlitwą każdego dnia? Czy modlisz się, Panie, prowadź mnie wyżej i wyżej, bym był wolny od opinii, od zależności od moich kolegów, bym był bardziej wolny od świata, od innych chrześcijan? I czy cały mój wzrok jest skupiony na Tobie, Panie Jezu? Oraz, że wierzę w sposób, w jaki Ty żyłeś. To jest wiara. I w taki właśnie sposób każdy chrześcijanin powinien żyć, jak Jezus żył. Oraz wierzę, że standardy, jakie zostawiło nam Słowo Boże, są takimi, według których powinniśmy żyć. Wierzę, Panie, że najmniejsze przekazanie, jakie mi dałeś, jest po to, bym był Mu posłuszny. I to jest wiara. Po prostu wierzę, że najmniejsze przekazanie, jakie Pan mi dał, jest dla mojego dobra. Ja w to wierzę. Ten lekarz wie, co przepisuje. I nie zamierzam myśleć, że ja wiem lepiej niż ten doktor. Ja jego receptę akceptuję. Jeśli on powie, że brał coś 10 razy dziennie, to ja to będę brał 10 razy dziennie. Ponieważ ja nie znam się tak dobrze na tym jak on. I to jest właśnie uniżoność. Jezus się nie zmienił. Zwróćmy się teraz do Mateusza, 8 rozdział. Jest tu taki niesamowity werset, gdzie jest napisane, że Jezus się zdziwił. Czy zrobiłeś kiedyś coś takiego, żeby zadziwić Jezusa? I widzimy to tylko w dwóch miejscach w Ewangelii, gdzie Jezus się zdziwił. Widząc wiarę, w Mateusza 8 rozdział 10 werset widzimy w środku, że Jezus zdziwił się. Zdziwił się widząc setnika, który miał wiarę, a powiedział, że żaden z Żydów nie miał takiej wiary jak on. Czy uwierzylibyście kiedyś, że Jezus mógłby pochwalić jakiegoś niewierzącego? Czy takiego na pewno znacie Jezusa, który spojrzałby na ciebie jako na chrześcijanina i mógłby powiedzieć do ciebie, no ty, kolego, nie masz tyle wiary, co tamten człowiek, który nie jest chrześcijaninem. Tam byli Żydzi, oni mieli Biblię, oni czytali Stary Testament. I był również setnik, który nie miał Biblii. Być może on nawet nie wiedział, kim był Mojżesz, ani ci wszyscy prorocy. Jednakże on zobaczył coś w Jezusie. I jak się objawiła ta jego wiara? Cóż, powiedział: Panie, mój sługa jest około 25 kilometrów stąd, tam gdzieś w domu. Na co Jezus odpowiedział: no to przyjdę do ciebie i go uzdrowię. Na co ten żołnierz mówi: nie trzeba, żebyś tam przychodził, tutaj zostań, tylko powiedz słowo, wydaj rozkaz, a wtedy ta choroba odejdzie. I mimo że mój sługa leży 25 kilometrów stąd, to dla ciebie, Panie, to nie jest problem. Nawet gdyby milion kilometrów stąd leżał, to też nie będzie dla ciebie problemem. Jeśli powiesz tylko słowo, to tak się stanie. Pan powiedział: cóż za niesamowita wiara. Naprawdę wierzysz to, że ja tylko powiem słowo i to się stanie? I tak jak zawsze to powtarzam, przesłaniem Ewangelii jest to, że Jezus może rozwiązać każdy problem. Nie ma takiego problemu, którego by On nie mógł rozwiązać. I jedynym przypadkiem, kiedy On nie mógł rozwiązać ich problemu, to było wtedy, kiedy przychodzili ludzie do Niego z niewiarą. I przychodzą tacy i mówią: no Panie, tutaj jest taki problem, ale wiesz, on jest taki trudny, nie wiem, czy dasz radę. Na co Jezus odpowiada takiemu: no masz rację, nie dam rady. Masz całkowitą rację, ja nie dam rady, ale nie dlatego, że ja nie mogę, tylko dlatego, że ty nie wierzysz. I czasami w taki właśnie sposób przychodzimy do Niego, mówimy: o Panie, jesteś 25 milionów kilometrów stąd, powiedz tylko słowo. Ale ten żołnierz miał wiarę, powiedział: tak, właśnie to się stanie. Ja w to wierzę. Inni natomiast przychodzą i mówią: no Panie, mój problem nie jest taki prosty, no jest jednym z cięższych. I mówią, że no nie jestem pewien, czy możesz to rozwiązać. A Pan odpowiada: masz rację, nie rozwiążę. A przychodzi inny człowiek, który ma 10 tysięcy razy bardziej ciężki problem niż ty i ma rozwiązany ten problem. I ty pytasz: dlaczego? Dlatego, że nie przyszedł do Jezusa z tym, z tą niewiarą. O Panie, nie jestem pewien, czy dasz radę. Muszę się natomiast udać do innych ludzkich istot, które mi tutaj pomogą. A Pan na to odpowie ci: no cóż, to idź do nich. Ale wiecie, jest pewien powód, dlaczego w tym wieku nie ma wiary. Wiara musi wzrastać na pewnego rodzaju ziemi. Muszę wam powiedzieć jeszcze te dwie rzeczy, zanim zakończę. Widzimy tutaj człowieka, który pokonał całą tą drogę w wersecie 5, by prosić o uzdrowienie swojego sługi, który leżał sparaliżowany i cierpiał strasznie. I niektórzy tutaj z was w Indiach mają takich właśnie sługów w domu. I jeśli któryś z nich będzie sparaliżowany, to co mu powiecie? Powiecie wtedy: nie przychodźcie dzisiaj do pracy, idź do domu, wróć, jak będziesz się czuł, czuła lepiej. Jednak nie tak zrobił ten setnik rzymski. On miał wielkie współczucie do tego sługi i powiedział: pozwól, że pójdę do tego Jezusa, pogadam z Nim o tym. Czy wy macie taką empatię i współczucie do ludzi o niższym stopniu społecznym niż wy? To jest właśnie taki rodzaj ziemi, na której rośnie wiara. Kiedy macie takie współczucie wobec ludzi, którzy są niższego stopnia od was, którzy są słabsi, którzy są biedniejsi. Sposób właśnie, w jaki traktujesz swojego sługę w domu, to w taki sam będzie cię Bóg traktował. Ja w to zawsze wierzę. Ja miałem sługi i pomocników w moim domu i byłem zawsze bardzo ostrożny w tym, jak ich traktowałem. Możecie pójść i zapytać któregokolwiek z nich, jak ich traktowałem. I Bóg był też dobry dla mnie. Bądź dobry dla innych, a Bóg będzie dobry dla twoich dzieci. Bóg był bezgranicznie dobry dla moich dzieci, ponieważ ja byłem dobry dla innych biednych dzieci, które przychodziły do naszego domu. Czy ty jesteś też tak jak ten setnik, ten żołnierz rzymski, który nie miał Biblii? Ludzie zawsze myślą, że żołnierz to jest taki twardy człowiek. Jednak spójrzcie, jaki on tutaj był wrażliwy wobec swojego sługi. Czasami ludzie, którzy nie są wojskowymi, są dużo bardziej srodzy i twardzi. I po drugie, powiedział Jezusowi: nie jestem warty, nie jestem godzien, w wersecie 8, abyś przyszedł do mojego domu. Jestem nędznikiem. Czy naprawdę wierzysz w to, kiedy śpiewasz cudowną Bożą łaskę? Zgubiony, nędzny byłem ja. Ja mogę teraz powiedzieć wam to przed Bogiem, że dzisiaj śpiewam tą zwrotkę z dużo głębszym zrozumieniem niż w dniu, kiedy zostałem zbawiony. Cudowna Twoja łaska zbawiła takiego nędznika jak ja. Nie zasługuję, by Jezus mieszkał w moim sercu, ale jednak On mieszka. Dlatego uważam, że wcale nie jestem lepszy od innych domowników wiary. Wiara właśnie wzrasta na takim podłożu, kiedy rozumiem, że nie zasługuję na nic więcej niż piekło. Jednak Bóg jest dobry dla mnie. Nie uważam się wcale za wyższego od kogokolwiek innego. I powiem wam szczerze, tak Bóg tu jest mi świadkiem, i czasami tak wyobrażam siebie, że kiedy Pan przyjdzie, kiedy zamykam oczy i kiedy Pan przyjdzie tak z nagrodami, to wyobrażam sobie, że wszyscy inni tutaj z tego kościoła będą przede mną, odbierając swoje nagrody. Szczerze tak wierzę w to, ponieważ komu wiele dano, od tego wiele się żądać będzie. Bóg dał mi wiele, dlatego też będzie ode mnie żądał dużo więcej niż od was. Drodzy bracia, chodźmy w takim współczuciu wobec innych, nie osądzając, chodźmy w pokorze, w uniżoności. A wiara wtedy będzie wzrastała w naszych sercach w to, że Jezus może rozwiązać każdy problem. Niech wam Bóg błogosławi. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, wezwałeś nas Twym cudownym powołaniem, abyśmy żyli inaczej niż reszta tego świata, byśmy żyli niebiańskimi wartościami poprzez wiarę. I chcemy tak czynić. Chcemy Cię zadziwić naszą wiarą. Samo jak ten setnik rzymski. Jeśli on tak mógł, to dlaczegożby i nie my? Ja tak chcę uczynić, Panie. Chcę Cię zaskoczyć każdego dnia moją wiarą. I by to słowo było prawdziwe, że cokolwiek nie dotyczy Ciebie, by również nie dotyczyło mnie na tym świecie. W taki sposób chcę żyć i modlę się o to, by było tutaj wielu, którzy chcą żyć właśnie w ten sposób. Pomóż nam, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.